Witam Was bardzo serdecznie, drodzy siostry i bracia, w kolejnym miesiącu naszej nieustającej modlitwy o wyniesienie na ołtarze, jeśli taka będzie wola Boża, siostry Marii Tomei i jej towarzyszek męczeństwa, mniszek, sakramentek od nieustającej adoracji warszawskiego klasztoru. Te nasze miesięczne spotkania wpisują się w historię miasta niezłomnego. Tu Madzieże, proszę zobaczyć, dzisiaj mamy 28 dzień miesiąca września, a za kilka dni będzie 2 października. Dla nas warszawiaków to dzień również wielkiej refleksji, wielkiej zadumy, ale jednocześnie także wielkiej nadziei, tak jak wypisana jest ona na cokole powązkowskiego pomnika Gloria Victis, chwała zwyciężona. I w tej atmosferze, w tej odsłonie przychodzimy kolejnego miesiąca, aby prosić Chrystusa o wypełnienie tego, co głęboko wierzymy, że się słusznie należy. A więc wyniesienie i ukazanie nie tylko społeczności Warszawy, ale także całej naszej ojczyźnie i poza jej granicami heroizmu, bohaterstwa sióstr benedyktynek sakramentek. I dzisiaj to Słowo Boże, które słyszymy w tę 26. niedzielę zwykłą w ciągu roku, daje nam bardzo konkretne ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które niejako też wpisuje się w tę ofiarę siostry Marii Tomei i towarzyszek męczeństwa. Otóż to jest ostrzeżenie przed dwiema bardzo istotnymi sprawami. Pierwsza sprawa to jest przed pogardą Boga. A druga sprawa, druga odsłona przed pogardą człowieka. Niestety my także dzisiaj bardzo często na te grzechy chorujemy. Gardzimy Bogiem, ale gardzimy także i człowiekiem. Na czym zatem polega to ostrzeżenie z dzisiejszego 16 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza? Ostrzeżenie pogardy przed Bogiem. To jest ostrzeżenie, które niejako płynie także z pierwszego przykazania Bożego. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ostrzeżenie, które tak bardzo wyraźnie święty Łukasz oddał w tych słowach dialogu między owym bogatym człowiekiem, a między Abrahamem. Jeśli Mojżesza i prawa i proroków nie słuchają, to nawet gdyby kto z umarłych przed nimi stanął, nie nawrócą się. Jest w każdym z nas taka, bracia i siostry, pokusa. I myślę, że wielu z nas, naszych braci i naszych sióstr, myśli sobie, o, gdybym ja tak rozmawiał z Panem Jezusem, jak święta siostra Faustyna. Albo gdybym widział Matkę Bożą, tak jak święta Bernardeta Subiru w Lourdes. Albo Barbara Samulowska w naszym polskim Getrzwałdzie, to moje życie by całkowicie inaczej wyglądało. To bym się nawrócił, to nie byłoby problemu, żeby codziennie klęknąć do modlitwy, żeby regularnie przychodzić na mszę świętą i żeby często korzystać z darów Bożego miłosierdzia, jakimi są święte sakramenty. Ale to jest pokusa. Pokusa właśnie, przed którą ostrzega nas dzisiejsza historia Łazarza i Bogacza. Pokusa, która jednocześnie także staje przed każdym z nas. Otóż źródłem pogardy względem człowieka to jest właśnie historia Łazarza. Łazarza, który w drabinie społecznej był tak naprawdę nikim, bo poza chorobą, która trawiła jego ciało, a jedynymi jego ratownikami były przypałacowe psy, człowieka, który nawet nie marzył o tym, żeby zjeść jakąś potrawę ze stołowego bogacza, ale jego jedynym pragnieniem byłaby nasycić się odpadkami, a więc wylizać półmiski i wylizać obgryzione kości, to dzisiaj my również stajemy przed taką pogardą człowieka. Kiedy mówimy, że wolno zabijać, a więc można decydować o życiu drugiego człowieka, kiedy zabijamy go tak zwanym hejtem, i kiedy osądzamy go we własnym sercu, odbierając mu to, co mu się słusznie należy, niezbywalną godność osoby ludzkiej. Czy tego właśnie nie doświadczały nasze bohaterskie, daj Boże, może niedługo służebnice Boże, siostry sakramentki, które tu spoczywają w podziemiach tej świątyni? Niemcy gardzili Panem Bogiem i wiedzieli doskonale, co się tutaj odbywa i kto tutaj jest, że płynie tutaj nieustająca chwała Jezusa obecnego przy Najświętszym Sakramencie. A te mniszki, one były dla nich o wiele bardziej niebezpieczne niż powstańcy z bronią przebiegający czy przez klasztorny ogród, czy pod ziemiami, piwnicami tego świętego miejsca, bo mniszki miały kontakt z samym Bogiem poprzez nieustającą adorację i poprzez oblację, czyli ofiarowanie własnego życia. Ale o tym za chwilę. I pogarda człowiekiem. Przecież tutaj schroniła się cywilna ludność Warszawy. Przecież tutaj byli bezbronni kapłani. Przecież tutaj były matki z dziećmi i były dzieci z sierocińca. Jak słyszeliśmy to podczas ostatniej mszy świętej, w samą rocznicę, w 81. rocznicę ich męczeńskiej śmierci. Dzisiaj my również stajemy przed taką wielką pokusą. Pokusą pogardy drugim człowiekiem. A co jest źródłem tej pogardy względem Pana Boga i względem drugiego człowieka? To jest niestety złe używanie dóbr ziemskich. To przed tym przestrzegała nas ubiegła niedziela i Ewangelia Święta w niej zawarta. Ktoś by sobie pomyślał, no tak, Kościół nawołuje, żebym był dziadem, mieszkał pod mostem, wszystkiego się wyrzekł i sam chodził o żebranym chlebie. Nic podobnego. Bo tylko wystarczy zrozumieć duchowość Opus Dei. Tam, gdzie święty José María Escrivá, fundator Bożego dzieła, powiedział bardzo krótko. Przez bogactwo, przez umiejętne używanie dóbr tego świata można osiągnąć świętość. I wierni świeccy z dzieła, których Kościół wyniósł na ołtarze, łącznie z założycielem, świętym José María Escrivá, są tego doskonałym przykładem. Dzisiaj staje przed nami ta pokusa, ale ta pokusa ma jedno imię. Będziecie jako Bóg. I proszę zobaczyć, kiedy w raju Ewa rozpoczęła rozmawiać z szatanem, a szatan wszystko robił, żeby Ewę zainteresować swoją osobą, to szatan nie powiedział, że zgrzeszycie, ale szatan właśnie obiecał im to, co przed chwilą żeśmy powiedzieli. Będziecie jako Bóg. Będziecie mogli rządzić, będziecie mogli decydować, będziecie mogli dominować nad kimś innym. I ta pokusa była także nieobca Chrystusowi. Bo wiemy, że w Chrystusie są dwie natury. Jest natura boska, ale także jest natura ludzka. I ta ludzka natura Chrystusa również była poddawana przez szatana próbie. Przypomnijmy sobie choćby tę scenę, którą Kościół Święty, Matka Nasza, czyta w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kiedy szatan przychodzi z konkretną propozycją do Chrystusa i mówi: rzuć się z narożnika tej świątyni. Przecież w piśmie jest napisane, że aniołowie wszystko zrobią, żebyś sobie nawet stopy nie uraził o kamień. I druga sytuacja, kiedy diabeł mówi: powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem, a ci uwierzymy. Ale najgorszy moment próby przychodzi w Wielki Piątek na Kalwarii, kiedy szatan mówi bardzo krótko: zejdź z krzyża, a uwierzymy ci. Przed taką próbą my stajemy każdego dnia, siostry i bracia. I myślicie, że nasze bohaterskie sakramentki nie stały przed taką próbą? Czy nie bały się bólu i cierpienia? Przecież one nie wiedziały, jaką śmiercią zginą. Nie wiedziały, czy przyjdą Niemcy, wywleką je z podziemi klasztornych, postawią pod murem, jak to uczynili z redemptorystami na Woli, albo jak czynili tu niedaleko w kościele Marii Panny i rozstrzelają. Czy może powieszą je w publicznej egzekucji, jak to uczynili w latach okupacji na warszawskim Lesznie? Przecież one także były prawdziwymi ludźmi z krwi i kości. Ale wiedziały doskonale, że muszą oprzeć się tej pokusie, która nazywa się strach, która ma na imię lęk i która nazywa się tchórzostwo. Dzisiaj staje przed nami ta pokusa. Będziecie jako Bóg. I warto sobie popatrzeć na swoje życie w świetle dzisiejszej Ewangelii Świętej i tych czytań biblijnych, które słyszymy w tę 26. niedzielę zwykłą w ciągu roku i postawić na swoje życie i postawić sobie trzy pytania. Pierwsze pytanie brzmi, co mówi o nas, co mówią o nas nasze wydatki? A więc jak obracamy pieniędzmi w naszym życiu? Na co te pieniądze przeznaczamy? Czy przypadkiem nie jest to owa ewangeliczna purpura i bisior? Najcenniejsze, najbardziej drogie i najbardziej pożądane materiały starożytnego świata. Każdy marzył o tym, żeby mieć choć rękawiczki z bisioru, albo jakiś fragment swojego ubrania z bisioru, albo być całym odzianym w tę najdrogocenniejszą materię ówczesnego świata. Popatrz, na co wydajesz pieniądze, jak tymi pieniędzmi w swoim życiu obracasz i do czego one służą. Drugie pytanie, trzeba postawić sobie o nasze wybory. I czy nie jest to pójście na łatwiznę i sycenie się tylko pseudowolnością, przed którą ostrzega nas dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Amosa. Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają. A nic nie martwią się upadkiem. A więc, co mówią o nas nasze wybory? I trzecie pytanie, co mówi o nas nasz czas? Czy nie jest to tylko życiowa beztroska tu i teraz? Czy nie jest to tylko i wyłącznie kręcenie się wokół siebie, swoich spraw i dogadzanie sobie w życiu? Jeśli siostry i bracia wyjdziecie tylko z tymi trzema pytaniami z dzisiejszego naszego eucharystycznego spotkania i zadacie sobie te trzy pytania, to będzie to doskonała okazja do rachunku sumienia i stanięcia w prawdzie przed sobą przede wszystkim. A później w dalszej kolejności przed Panem Bogiem. Historia z dzisiejszej Ewangelii, a więc owego Łazarza, owego bogacza, ostrzega każdego z nas, że śmierć każdego z nas dogoni. Tak samo dogoniła tego nędzarza, jak i dogoniła tego bogacza. I dlatego nie odkładaj nawrócenia serca na jutro. Poważne jest tylko dziś, bo jutro nie należy do nas. Doskonale rozumiały to właśnie nasze bohaterskie, daj Boże, niedługo służebnice Bożej Siostry Sakramentki. A z czego to płynęło? Otóż jest taka bardzo ciekawa konferencja o życiu monastycznym matki Katarzyny de Bar i nasze męczennice zdobyły się na wzniosłą ofiarę. A z czego to się brało? Otóż matka Katarzyna swoim pierwszym współsiostrom tak głosiła w tej konferencji o życiu monastycznym. Nawrócenie obyczajów, drogie siostry, zobowiązuje nas, abyśmy podążały do najwznioślejszej doskonałości. Nawrócenie obyczajów. To nie tylko wynika z tego, że o tym mówi reguła świętego Benedykta z Nursi, z której czerpie jak z żywotnego drzewa także ten instytut zakonny życia monastycznego. Ale siostry doskonale wiedziały, że bez nawrócenia obyczajów, a więc bez przylgnięcia do Boga, o czym tak bardzo pięknie mówi dzisiaj drugie czytanie z listu Pawła do Tymoteusza, Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. One chciały stać się człowiekiem Bożym. Ale żeby stać się człowiekiem Bożym, to trzeba nawrócić swoje obyczaje. Obyczaje, które są zniszczone poprzez zniszczoną przez grzech ludzką naturę. Ludzka natura jest zła, bo została zniszczona przez grzech pierworodny. Ale poprzez mękę śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa i poprzez święte sakramenty i współpracowanie z łaską Bożą możliwe jest na tyle, na ile człowiek jest w stanie i potrafi. Powiedzmy jeszcze raz, przy pomocy łaski Bożej naprawić tę naturę. I dalej matka Katarzyna, fundatorka Instytutu, mówi tak. W boskim sakramencie najbardziej przedziwna jest doskonałe wyniszczenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa oraz doskonałe posłuszeństwo. Jego wyniszczenie nie miałoby wielkiej wartości, gdyby nie był On posłuszny Ojcu, aż do tajemnicy krzyżowej. I z tego nawrócenia obyczajów płynęło to, co jest istotą instytutu, którego były członkiniami. A więc to jest to ofiarowanie się, to jest ta żertwa ofiarna. To jest oddanie Chrystusowi siebie na wynagrodzenie, aż do spopielenia. Bo kiedy żertwa płonie, to zostaje z niej popiół. W Starym Testamencie, jak czytamy, kiedy składano żertwę ofiarną, wtedy zostawał z niej popiół. I zobaczcie, drodzy bracia i siostry, to zostało z naszych sióstr. Został z nich popiół. Popiół, który spoczywa w podziemiach, pod tą warstwą piasku, w tym kościele. Nawrócenie obyczajów i jednocześnie także posłuszeństwo poprzez wyniszczenie na wzór Jezusa Chrystusa, to są te znamiona męczeństwa w życiu naszych sióstr. I dlatego możemy o nich mówić, że są męczenniczkami, bo one złożyły siebie w tej żertwie całopalnej. Ale tu wchodzimy właśnie w tę istotę żertwy całopalnej. O tym będziemy mówili przy innej okazji. I dlatego, siostro i bracie, nie odkładaj Twego nawrócenia, bo nie wiesz, czy jutro będzie Twoje. Ja pamiętam, kiedy pomagałem dr Wandzie Pułtaskiej przy redakcji rekolekcji beskidzkich. Kiedy przepisaliśmy te teksty z oryginałów i podaliśmy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi, żeby je przejrzał, żeby może coś dodał, skomentował, coś może ewentualnie uzupełnił, to wtedy Ojciec Święty na pierwszej stronie tego wydruku napisał odręcznie takie słowa: było, więc jest w Bożych rękach. Tego nie ma w wydaniu. Ale to pokazuje istotę naszego życia. Nasze życie jest w rękach Boga, ale także nasze grzechy są w rękach Boga, bo to było, a przed nami jest ta wielka perspektywa. Tylko potrzeba nam jednego. Potrzeba nam uświadomienia sobie, że nie żyjemy tylko tu na ziemi, aby zarabiać pieniądze, ale żyjemy także dla wieczności. I jeszcze raz z naciskiem powiedzmy: być człowiekiem przedsiębiorczym, być człowiekiem bogatym, być człowiekiem posiadającym majątności nie jest rzeczą naganną. Jeśli ktoś tak mówi, to po prostu nie rozumie nauki społecznej Kościoła. Takie bzdury, jeśli by oplatał. Ale co jest istotne? Istotne jest w tym wszystkim to, że ile czasu, ile sił, ile energii poświęcamy na pomnażenie naszego dobytku, to przynajmniej ciut mniej albo tyle samo czasu poświęcajmy na zdobycie nieba. Bo końcem tego życie wieczne. I to rozumiały nasze męczennice. I dlatego nie wahały się pójść na przepadłe za Chrystusem aż do żertwy, aż do spopielenia. Amen.